przeczytałam o twoich mediach społecznościowych, że jesteś nature lover i pomyślałam, że fajnie, bo mamy coś wspólnego, bo mnie bardzo ciągnie do natury. I wczoraj na przykład poczułam taką olbrzymią chęć przespacerowania się po lesie bosą. Po raz pierwszy w życiu i było to tak cudowne doświadczenie, że na pewno zapamiętam na długo. Czym u ciebie przejawia się ta miłość do natury?
Chyba po pierwsze przejawia się w tym, że próbuję się znaleźć jak najbliżej niej, jak tylko mogę, chociaż na co dzień dużo czasu spędzam w mieście, w Warszawie, to przeprowadziłam się już jakiś czas temu z dala od centrum po to, żeby właśnie móc mieszkać na ziemi, jak to się mówi, nie na piętrze, a na parterze i żeby móc otworzyć drzwi i wyjść na ziemię. Więc to było dla mnie bardzo ważne właśnie przeniesienie się w takie rejony, żeby też za oknem mieć las, a nie las budynków. Na szczęście było to możliwe, ale staram się też po prostu tego kontaktu z naturą jak najwięcej mieć w czasie wolnym. Wybieram spędzanie wolnego czasu właśnie na łonie natury. No i kocham zwierzęta, więc oczywiście otaczam się nimi jak najlepiej mogę. Co prawda obecnie mam tylko jednego kota, ale ze wszystkimi zwierzętami na osiedlu jestem zaprzyjaźniona. Również nie jem mięsa, co więcej. Staram się pomagać po prostu naturze jak tylko mogę. Na moim małym polu manewru, nie wiem, poprzez chociażby segregowanie śmieci, czy różne tego typu nawet działania w dniu codziennym. Staram się myśleć o tym, czy ja nie szkodzę planecie, na której żyję.
To drugą rzecz mamy wspólną, bo ja też nie jem mięsa. I tak sobie myślę, że tak naprawdę my zmieniamy świat przez swoje życie, przez swoje nawyki, przez to, co robimy. Tak jak mówisz, segregacja śmieci, nie wiem, oszczędzanie wody, czy chociażby niejedzenie mięsa, no się przyczynia do tego, że nasza planeta nie tyle ma się lepiej, ale nie ma się gorzej i to są tak naprawdę małe rzeczy, ale które zmieniają nasze otoczenie i też podnoszą naszą świadomość, że nie jesteśmy tylko my, tylko jesteśmy częścią jakiejś większej całości.
Tak, i z mojej perspektywy, jeżeli pomyśli się o sobie jako jednostce, ale jednak trybie w czymś większym, mi to daje jakiś spokój. Jeżeli pomyśli się o sobie jako części całości, to uplasowuje cię to w jakiejś harmonii i nadaje ci automatycznie jakiś sens i miejsce. A myślę, że my dzisiaj w współczesnym świecie bardzo walczymy o to, żeby znaleźć sobie jakiś sens i jakąś tożsamość, temu swojemu życiu jakiś sens nadać. I jeżeli zinterpretujesz swoje istnienie jako część większej całości, to już jest łatwiej żyć od razu.
No tak, ostatnio przeprowadziłam taką rozmowę, w której poruszyłyśmy temat przynależności, że każdy człowiek czuje, że chce przynależeć czy do rodziny, czy do społeczeństwa, czy do jakiejś większej całości, że to jest taka jakby chyba nasza biologiczna potrzeba bycia zrozumianym i posiadanie swojego miejsca. I tutaj takim miejscem też jest pasja. Ja wiem, że ty jesteś multiinstrumentalistką. Ja nie będę wymieniać, na czym ty grasz, na ilu instrumentach, bo na pewno polegnę na tym polu i nie wymienię wszystkich, ale chciałam się zapytać, czy masz taki instrument, który jest tobie najbliższy?
Myślę, że pomijając głos ludzki, który również można traktować jako instrument i to jest najbliższy każdemu człowiekowi instrument, bo jest po prostu najbardziej naturalny, wracając do tematu natury, bo to po prostu my sami nim jesteśmy, to z instrumentów, na których gram, chyba najbliższe memu sercu są skrzypce i pewnie nigdy to się nie zmieni, nawet jeżeli w moim zespole na tych skrzypcach nie gram albo gram czasami tylko powiedzmy w studiu, gdzie czasami przy pracy nad piosenkami te smyczki gdzieś tam się pojawiają, a jednak muzyka jest głównie gitarowa, no to jednak sentyment do skrzypiec mam największy, to jest instrument, na którym najdłużej gram. To naprawdę jest już sporo lat, nie będę się przyznawać ile, ale ostatnio jak to liczyłam, to nawet mnie to już zaskoczyło mocno, że aż tak długo. Jest to też instrument trudny, który dzięki temu, że był pierwszym moim instrumentem, mam wrażenie, że niejako nauczył mnie podstaw gry na innych instrumentach strunowych, albo przynajmniej przybliżył mnie do zdobycia tych umiejętności właśnie gry na innych instrumentach smyczkowych. Mogę powiedzieć, że jestem skrzypcom za to bardzo wdzięczna, bo jednak te godziny poświęcone na ćwiczenie naprawdę karkołomnego repertuaru, jakim jest ta wirtuozowska muzyka klasyczna na skrzypcach grana. Myślę, że te godziny mi się zwracają nie tylko w tym, że na skrzypcach potrafię grać, ale właśnie, że jest mi łatwiej sięgnąć po każdy kolejny instrument.
Ale też zobacz, dzięki temu, że grasz na różnych instrumentach, to też podejmujesz kooperację z różnymi artystami, między innymi z Julią Pietruchą, czy widziałam ciebie też podczas koncertu Mali Kotelux z przepiękną płytą Astronomię poety Baczyńskiego. No i kwadrofonik jeszcze, nie tylko Mela. Grasz też swoją muzykę. Ja byłam na koncercie Enea Spring Festival w ubiegłym roku i tam grasz taki bardziej rockowy repertuar. A czy masz jakiś ulubiony gatunek muzyki?
To bardzo jest trudne pytanie. Chyba się nie odważę odpowiedzieć jednym słowem, że tak, jest to muzyka właśnie danego gatunku, ponieważ ja muzykę traktuję jako olbrzymią, wielką całość i to jest właśnie dla mnie w niej najbardziej fascynujące, że w naprawdę wielu gatunkach muzycznych ja odnajduję wartość i potrafi mnie to pochłonąć. Nawet jeżeli ja sama w moim zespole nie zbliżam się do takiej muzyki, to i tak na przykład bardzo lubię jej słuchać. Weźmy na przykład muzykę dawną, którą faktycznie też grywam, ale jednak w mojej autorskiej muzyce nie sięgam do tych wpływów. Są ludzie, którzy powiedzą, że wszystko, czym nasiąkamy, ma wpływ na to, jaką muzyką się zajmujemy i może harmonie w moich piosenkach byłyby inne, gdybym ja z tą muzyką dawno nie miała nic wspólnego. No ale jednak tak jeden do jednego ciężko to przełożyć i nie słychać w rock'n'rollu jakichś tam wpływów, nie wiem, muzyki renesansowej, włoskiej. Przynajmniej na pierwszy rzut ucha, jeśli tak mogę powiedzieć. Natomiast mnie inspiruje bardzo wiele gatunków muzycznych, z czego kilka z nich wysuwa się na ten plan pierwszy. Na pewno szeroko pojmowana muzyka rockowa, czyli ta, w której duża wolność, swoboda, energia, gitarowe granie, jakiś taki właśnie nieskrępowany przekaz, zarówno tekstowy, jak i instrumentalny. Folkowa muzyka i tutaj mam na myśli bardzo różny folk, bo w ogóle muzyka tradycyjna, ludowa niesie taką naturalność, przynajmniej tak z założenia powinno być i to w muzyce bardzo cenię. Brak sztuczności, no to samo co w sumie w rockowej muzyce, jakaś taka swoboda i też miejsce na improwizację. Czyli jest rockowa, jest folkowa muzyka, jazzowa muzyka również jest dla mnie gatunkiem absolutnie inspirującym od lat. Kiedyś skręcałam nieco nawet w tę stronę. Jako nastolatka grałam w zespole takim jazz rockowym na skrzypcach elektrycznych. Nawet na jakichś konkursach udało się triumfy święcić, ale ostatecznie wybrałam śpiewanie i pisanie piosenek. Jednak to wydaje mi się, że z tego co mówię, można taki jeden wniosek wysnuć, że na pewno muzyka, w której jest miejsce na improwizację i swobodę, to są te gatunki, które będą zawsze mnie interesować.
Kiedyś usłyszałam, że taka najbardziej bliska człowiekowi pod względem chyba docierania do jego wnętrza to jest muzyka klasyczna i właśnie muzyka folk, która wprowadza do naszego organizmu harmonię i spokój. I tutaj chciałam cię zapytać właśnie o spokój i harmonię, bo czas jest porywów uzdrowicielem. To fragment z piosenki pod tytułem Spokojnie. Klip, który opublikowałaś na YouTubie, powstał dzięki członkom grupy Zachowaj Spokój, prowadzonej przez Emilię Dąbrowską, psycholog i założycielkę Szkoły Spokoju. Dla mnie akurat harmonia i spokój są błogosławieństwem. W spokoju i w harmonii wydaje mi się najbardziej człowiek może odnaleźć taką własną, wewnętrzną kreację. Czym jest Szkoła Spokoju i w jaki sposób ty zachowujesz w sobie spokój i gdzie go szukasz?
Szkoła Spokoju to jest instytucja, której założycielką jest wspomniana przez ciebie Emilia Dąbrowska, psycholog. Tak naprawdę najlepiej, gdyby ona opowiedziała, czym jest Szkoła Spokoju. Natomiast ja pokrótce mogę tylko powiedzieć, że Emilia zajmuje się różnego rodzaju zajęciami, które mają taki spokój w życiu człowieka przywrócić i przyznam na własnej skórze, że jest bardzo skuteczna w tym, chociaż ja brałam udział wyłącznie w zajęciach online, kiedy byliśmy wszyscy pozamykani w mieszkaniach na wiosnę tego roku w związku z pandemią koronawirusa. Wtedy, powiedzmy, trafiłam do jej szkoły, bo znam Emilię, wcześniej się poznałyśmy, ale jednak czynnie brałam udział w jej zajęciach dopiero właśnie przy lockdownie. I bardzo dużo mi to dało. Poznałam na tych zajęciach, które na Facebooku były prowadzone, takie codzienne spotkania, medytacje, rozmowy z ludźmi. Poznałam tam w ogóle bardzo dużo osób tak różnych ode mnie, zajmujących się kompletnie czym innym, a jedna wspólna rzecz nas właśnie połączyła, poszukiwanie uspokojenia, bo wtedy wszyscy byliśmy bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje i nie wiedząc zupełnie, jak się rozwinie cała sytuacja z wirusem, potrafiliśmy wpadać w różnego rodzaju panikę albo histerię. No i właśnie Emilia Dąbrowska zupełnie bez wynagrodzenia założyła taką non-profit grupę na Facebooku Zachowaj Spokój i do tej grupy każdy mógł dołączyć. Tam były prowadzone właśnie te zajęcia, medytacje i Emilia wpadła na taki pomysł, żeby ludzi należących do grupy integrować lepiej, że przy okazji tych zadań będziemy się też dzielić troszeczkę swoimi osobistymi przeżyciami, chwilami, krajobrazem, który mamy za oknem. Wszystkie te okna były wtedy jedynym takim wyjściem na świat dla nas, bo nie mogliśmy wychodzić. I tak po nitce do kłębka ja w tym momencie stwierdziłam, że biorąc udział właśnie w tych zadaniach, aby pokazać chwilę swojego spokoju, albo jak dzisiaj wygląda twój widok z okna, ludzie tak żywo na to reagują, że może by połączyć wszystkie te treści osobiste ludzi należących do grupy w jeden film, który mógłby być teledyskiem do piosenki Spokojnie, która właśnie mówi o spokoju, o docenieniu tego, co jest, tego, co się ma, o jakimś takim zauważeniu bieżącego momentu. No i Emilii się ten pomysł bardzo spodobał, gdy do niej napisałam, więc zrobiliśmy odezwę do członków grupy Zachowaj Spokój. Ludziom się to również spodobało, więc przysłali mi właśnie wszyscy swoje kilkusekundowe chwile harmonii, spokoju, te momenty, w których afirmujemy życie najmocniej i nagle czujemy, że wszystko jest przecież dobrze i nie potrzebujemy więcej i nie ma się czym stresować i można po prostu kochać życie takie, jakie każdy ma, ze wszystkimi kłopotami również w nim zawartymi. No i tak powstał klip. I do dzisiaj cały czas ze wzruszeniem o tym mówię, bo niesamowite to było doświadczenie, żeby stworzyć klip wspólnie z ludźmi, których zna się tylko z internetu, którzy szukają podobnych doznań i podobnych wartości w życiu i jeszcze mają ochotę uczestniczyć w mojej piosence, która powstała wiele lat przed tym rokiem pandemii. To wszystko jakoś tak znalazło swoje ujście dopiero właśnie w 2020 roku. Ja wcześniej tej piosenki ani nie nagrałam studyjnie, ani nie powstał do niej żaden teledysk. No i dzisiaj sobie myślę, że nie bez przyczyny może tak właśnie miało być.
Tak w tym całym pandemicznym chaosie to są właśnie takie perełki, nie? Że ludzie się jednoczą, robią coś, co pomaga innym, co pomaga im. I tak naprawdę myślę, że przypominają sobie, co jest w życiu najważniejsze, co jest w życiu ważne. I tak jak mówisz, że dużo rzeczy mamy, ale tego też trochę chyba nie doceniamy. I też dużo rzeczy mamy w sobie. Takie filmiki to przecież jest kreacja, jakby nie patrzeć. I to zamknięcie myślę, że też we wielu osobach pobudziło tą kreację, bo chociażby wywiady, które kiedyś były tylko przeprowadzane, nie wiem, face to face, to trzeba było przeprowadzać, nie wiem, przez internet. Tak samo koncerty, więc ta kreacja się budzi w takich trudnych chwilach, w trudnych momentach i wychodzą z tego wtedy piękne rzeczy. Ja patrzę też na tą branżę muzyczną. Ona się tak prężnie rozwijała przez ostatnie lata i nagle tego zabrakło. I nie tylko, mi się wydaje, muzycy byli w tym pogubieni troszkę, ale też ludzie, bo zabrakło czegoś ważnego, bo muzyka jest naprawdę czymś takim, co łagodzi obyczaje i pomaga nam wyjść ze swojej trochę strefy komfortu, bo pobudza nasze emocje i różnie na nią reagujemy. Też zachęca do bycia we wspólnocie podczas koncertu i doświadczania różnych wibracji, dźwięków i przeżyć. Jak ty w tym czasie właśnie zamknięcia, lockdownu sobie radziłaś z tą sytuacją, oprócz tego poszukiwania spokoju? Bo no też w pewien sposób zostałaś trochę odcięta od tych swoich normalnych, codziennych zajęć.
U mnie faktycznie też miało to związek z kreacją. Dokładnie tak jak mówisz, ja zawsze mam coś wspólnego z kreacją, odkąd pamiętam, ale przyszło do mnie przymusowe, a jednak dobre takie uspokojenie. Ja po prostu miałam bardzo, bardzo dużo różnych obowiązków naraz w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie już oficjalnie pandemii i nawet powiem, że miałam trochę za mało tego czasu wolnego, a czas wolny jest niezbędny do tego, żeby potem w tym czasie zajętym być, brzydkie słowo, produktywnym przy tworzeniu sztuki, może nie za szczęśliwe, ale odpoczynek jest równie ważny, co praca i angażowanie się w różnego rodzaju aktywności i bez odpoczynku nie da się tworzyć. I dla mnie ten przymusowy odpoczynek był zbawienny tak naprawdę, bo chwilę musiałam poodpoczywać i zaraz potem zabrałam się do pisania piosenek na moją drugą płytę, co oczywiście miało też miejsce i wcześniej, ale cały czas coś mi przeszkadzało i koncertowanie z różnymi artystami i różnego rodzaju inne aktywności, pisanie muzyki do spektakli albo nagrywanie partii instrumentów gdzieś tam u kogoś na płycie. No wszystko mnie interesuje w muzyce, więc ciężko odmawiać, ale ostatecznie trzeba się skupić na swoich piosenkach i właśnie to szczęście w nieszczęściu, czas lockdownu pozwolił mi wreszcie się tym zająć, czego efekty, mam nadzieję, już myślę w przyszłym roku, to na pewno wszyscy będą mogli usłyszeć. Oprócz tego też zastanowiłam się mocno nad tym, co mam, co mogę stracić po tym, jeżeli świat nie wróciłby do starego biegu i na przykład koncertów nie będzie już nigdy, to czy ja nadal pozostaję czynnym muzykiem? Okazało się, że tak, że potrafię sobie zorganizować różnego rodzaju inne drogi dotarcia do słuchacza, że też moje życie muzyczne nie opiera się wyłącznie na graniu koncertów, na szczęście. Oczywiście to jest cudowne, kocham to i bardzo chciałabym to cały czas robić, ale gdy tego nie mogę robić, potrafię jakoś się w tym odnaleźć. To trwało oczywiście tygodnie, zanim doszłam do tego wniosku, ale myślę, że nie było ze mną tak najgorzej ze względu na taką wielotorowość moich muzycznych działań, które prowadzę od lat w ten sposób. No dużo trudniej na pewno mają muzycy instrumentaliści, którzy mają poświęcony swój czas wyłącznie jednemu artyście, z którym grają na przykład. I ten artysta gra wyłącznie olbrzymie koncerty i one nie mogą się odbywać, więc ktoś taki pozostawał zupełnie bez pracy, bez zajęcia i musiał się przekwalifikować albo czekać w niepewności. Mnie taka sytuacja nie dotknęła właśnie dlatego, że tworzę swoje rzeczy, że też na wielu płaszczyznach działam, ale no bardzo współczuję ludziom, którzy są specjalistami, po prostu sidemenami jednego instrumentu i poświęcają cały swój czas właśnie jednemu zespołowi, a on na przykład nie mógł koncertować. To na pewno zupełnie innego rodzaju emocje, także podsumowując, no to czas tego zamknięcia dla mnie był produktywny, w pewnym sensie nawet potrzebny. Szkoda, że takie były powody tego odpoczynku, ale finalnie dobrze, że coś pozytywnego z tego po prostu mogłam wyciągnąć.
Tutaj mi się przypomniała rozmowa z Piotrem Madejem, z Patrykiem Depanem. On jest artystą, który tworzy własną muzykę i gra koncerty właśnie na 300-350 osób i mówił mi, że ten czas lockdownu to jest właśnie taką szansą dla artystów, którzy przyciągają mniejszą publiczność do mniejszych klubów czy miejsc koncertowych. I też mówił, że się cieszy troszeczkę z tej sytuacji, oczywiście nie z koronawirusa, ale z tego, że może poświęcić czas na produkcję muzyki, nad pracą nad swoją płytą, bo on na co dzień gra w zespole Dawida Podsiadło i też tak jak mówisz, gra na tych dużych koncertach, które nagle zostały odcięte, a te małe koncerty, to one mają w sobie taki klimat, bo artysta jest na wyciągnięcie ręki, jest zupełnie inna atmosfera niż na tych dużych plenerowych chociażby koncertach, które przecież tyle się odbywa latem. Brakowało tego, to na pewno, ale to też myślę, że to jest też taki czas, że człowiek ma okazję się sprawdzić, że sobie poradzi, tak jak mówisz, nie? Że przy działalności twojej dwutorowej to nagle się okazuje, że nawet jeżeli nie byłoby tych koncertów, to dasz sobie radę i zaczęłaś nowe projekty, między innymi prowadzisz bloga i kanał na YouTubie o starych piosenkach. Jeździsz światem 125p, nie maluszkiem, tylko tym większym. Rozwinęłaś już prędkość 140 km na autostradzie.
Już dawno temu, ale niestety jeszcze nigdy tego nikt nie zobaczył w odcinku. Na razie też chyba nie zobaczy, bo nie wyjeżdżam tak daleko. Ale tak, mam ten luksus, że nie maluch, tylko duży Fiat, to jest zupełnie co innego.
Więc tutaj nawiążę do tych starych piosenek. Dlaczego akurat stare piosenki? Którzy artyści cię inspirują? Z tamtych lat. I skąd w ogóle pomysł na prowadzenie tego kanału i bloga?
Uważam, że wszystko, co robimy, wynika z przeszłych wydarzeń. Że to jest, wszystko jest historią i ma swój ciąg. I to, kim jesteśmy, ma bezpośredni związek z tym, kim byli ludzie przed nami i ci, którzy nas wychowywali, ci, przy których myśmy mogli dorastać. I tak samo jest z muzyką. To, co artysta tworzy, ma totalny związek z tym, czego się nasłuchał w dzieciństwie, w jakiej kulturze żyje pod kątem muzycznym również, czego nie lubił słuchać, czego lubił słuchać. To wszystko jest połączone. Dlatego ja mam olbrzymi szacunek do muzyki przeszłości, bo na tym my wszyscy wyrastamy i nawet jeśli muzyka danego artysty kompletnie się różni od utworów, które słyszał w dzieciństwie, to nadal to ma wszystko powiązanie. Oraz nie bylibyśmy też dzisiaj muzycznie, gdyby nie setki lat odkryć kolejnych kompozytorów, więc no, mój szacunek dla muzyki naszej ery, no bo to co wcześniej, to powiedzmy ciężko zgadywać, ale jakieś pierwsze zapisy i być może trafiona interpretacja, nie wiem, starożytnych jakichś tam utworów, które się zachowały cudem, no to to od tamtej pory wszystko, co się dzieje, do dzisiaj mnie interesuje. Blog, a w zasadzie blog i vlog, bo prowadzę zarówno kanał na YouTubie, jak i bloga, to się oczywiście nie odnosi do starożytnych czasów, nie przesadzajmy, ale ja się interesuję muzyką przeszłości w całokształcie, nawet tą bardzo, bardzo starą. Zawęziłam jednak poszukiwania inspiracji dla moich odbiorców do czasów XX wieku i w zasadzie głównie drugiej jego połowy. Z mojej perspektywy jest tam tak dużo ciekawych artystów i kompozycji i to w tym tak zwanym głównym nurcie, czyli mainstreamie. I to jest ciekawe, żeby to porównać z dzisiejszym mainstreamem, który moim zdaniem mocno się różni. Oczywiście zawsze były w głównym nurcie piosenki łatwe, lekkie i przyjemne, a jednak dzisiaj mam wrażenie, gdy włączy się, nie wiem, 10 stacji radiowych, tych mainstreamowych, i zapisałoby się, jakiego rodzaju utwory właśnie są puszczane, a porównałoby się to z oczywiście mniejszą ilością stacji radiowych, nie wiem, z 70 lat, prawdopodobnie pierwszy program i może coś jeszcze, no to może statystycznie ciężko to porównywać, ale ilość utworów, które mają głębie i są często w ogóle bardzo skomplikowane harmonicznie, melodycznie, tekstowo niosące naprawdę poważne tematy i to wszystko było w mainstreamie i to mnie zawsze ciekawiło, jak to jest możliwe, że takie piosenki mogły zyskać tak szerokie grono słuchaczy, kiedy dzisiaj ludzie wolą coś prostszego, albo może dostają to, więc to wybierają. Jest to oczywiście bardzo skomplikowana układanka i pewnie na osobną rozmowę, ale w muzyce polskiej, bo tak postanowiłam też sięgnąć po polskie utwory, jest naprawdę bardzo dużo zapomnianych, wartościowych utworów i to właśnie te powojenne czasy kojarzą nam się może tylko z Big Beatem, może z muzyką taką dyskotekową lat 80., a pomiędzy jest tak dużo pereł, które właśnie ja chętnie przywołuję i sprawdzam też z czystej ciekawości, czy ludzie w moim wieku, starsi, młodsi, czy pamiętają, czy znają, czy słyszeli może o tym, albo czy właśnie poznali, czy im się to podoba, czy z czymkolwiek im się to kojarzy, czy to jest w ogóle obca kosmiczna materia i dziwne dźwięki z przeszłości, jakby otworzyć z wehikułu czasu jakąś skrzynkę i nie wiadomo, co z tym robić. I bardzo ciekawe są doświadczenia moje. Na razie w internecie są dopiero 2 odcinki, a ja dostaję bardzo dużo wiadomości na ten temat i od ludzi w zupełnie różnym wieku. To jest fascynujące i motywuje mnie też do tego, żeby robić to dalej. A tak naprawdę pomysł wziął się z mojej miłości do starych piosenek. Zawsze byłam sentymentalna i właśnie zawsze lubiłam sięgać po jakieś dawne dźwięki i wyobrażać sobie też okoliczności życia ludzi w tamtych czasach, gdy te utwory były współczesne. Czym wtedy dla człowieka była muzyka?
W sumie ubiegłaś moje kolejne pytanie o ten właśnie mainstream. Trudno szukać tak naprawdę przyczyny w tym, co spowodowało, że ta muzyka mainstreamowa, która jest obecnie, jest tak w zasadzie produktem. Może też po części ta technologia, która jest teraz dostępna, powoduje, że z kogoś, kto kompletnie nie nadaje się do grania na przykład na żywo, robi się artysta wielkiego formatu przez nie jego twórczość, a przez pryzmat popularności. I też pewnie opłacalności, bo... No to są produkty, ja też nie będę wchodzić w szczegóły, jak to wszystko wygląda w tych programach telewizyjnych, bo to jest tak jakby drugie dno i chyba cena, którą trzeba zapłacić za to, żeby się gdzieś tam przebić. Ale też jest ta druga strona tych artystów, którzy chodzą swoją drogą i docierają po prostu swoją muzyką, swoją twórczością do serc ludzi. W ogóle mam takie wrażenie, że teraz jest powrót do tego, co stare, do tego, co kiedyś było. To też na przykład widać po płytach winylowych. Czytałam ostatnio, że chyba po raz pierwszy w winyle się lepiej sprzedają niż CD-ki. Też jest powrót do kaset. Ta cykliczność w muzyce jest, ale myślę, że ona też występuje w innych sferach naszego życia, że to jest tak jakby częścią nas, tak jak jest cykliczność przyrody, tak jest cykliczność jakby całego świata.
Zgadzam się totalnie z tym. Nawet powiedziałabym, że z modą jest podobnie jak z muzyką. No chociażby jeszcze parę lat temu nie do pomyślenia by było, żeby nosić takie kurtki oversize'owe z lat 90. ortalionowe, czyli największy obciach, dresiarstwo, najgorzej w ogóle stadionowe, jakaś moda bazarowa. A teraz to jest po prostu szczyt bycia na czasie i te kurtki są w ogóle bardzo fajne, więc fajnie, że wróciły, no ale w kontekście jeszcze parę lat temu zupełnie innym wydawało się to nie do pomyślenia. I tak samo na przykład w muzyce. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy brzmienia lat 80. kojarzyły się z kiczem, z czymś obrzydliwym i sztucznym i niefajnym, bo właśnie był wtedy powrót naturalnych brzmień, gitar. Pierwsza połowa lat 90. przeciwstawiała się tym 80., no bo w 80. syntezatory, no to w 90. z powrotem gitary, akustyczne brzmienia, koncerty Unplugged, MTV przecież zaczęło wtedy realizować. No to chwilę później znowu wróciły brzmienia syntetyczne, żeby potem znowu wrócić i to tak cały czas wygląda. Tak samo nawet się mówi, że 80. lata są nowymi 60. latami, że dekady temu 60. lata były na czasie, teraz już są 80., ale gdy 60. były na czasie, to 80. to było jeszcze obciachem cały czas. Teraz już w zasadzie 90. lata uchodzą za właśnie coś kultowego, a jeszcze przed chwilą wszyscy się śmialiśmy z tej mody i z tych jakichś gołych pępków i tych takich obróżek na szyję, a no w muzyce działa to dość podobnie i dlatego ja właśnie zawsze bardzo ostrożnie staram się wypowiadać na temat jakiejś nowej mody w muzyce, dlatego że, tak jak mówiłam, trzeba mieć szacunek do tego, co przedtem i to wszystko jest połączone, więc wcale nie powiedziane, że to, co jest nowym odkryciem, nie jest po prostu przywołaniem pewnego dawnego trendu, może w innej formie. I też zawsze mnie intryguje takie pytanie, czy jesteśmy w stanie tworzyć nową muzykę, jeżeli mamy 12,5 tonów w naszej skali dur mol w Europie, no bo oczywiście gdzieś tam na południu są ćwierć tony, więc tych dźwięków jest więcej, no ale załóżmy nawet tutaj u nas 12,5 tonów, czyli ile jest konfiguracji tych dźwięków, rytmów. Czy to nie jest tak, że już wszystkie możliwe połączenia zostały wymyślone? I w pewnym sensie tak jest, ale jedyne, co nam zostaje, żeby właśnie nie powielać tylko schematów, to jest łączyć te wpływy w nowy sposób. Więc do tej mody wracając, jeżeli mamy te ortalionowe kurtki, to one połączone z elementami z innych dekad tworzą nową jakość i z muzyką jest dokładnie tak samo, więc ja uważam, że tak, możemy tworzyć nową muzykę, ale właśnie trzeba pamiętać, że to jest łączenie rzeczy, które już są w nowy sposób.
No i też za wszystkim stoi człowiek tak naprawdę i jego pomysł, jego kreacja, łączenie instrumentów, różnego tempa, nie wiem, stylu muzycznego, no ale też przede wszystkim emocji, bo jeżeli ktoś zagra perfekcyjnie, ale nie da w to swojego serca, no to słuchacz nie odbierze tego, a jeżeli da swoje serce, no to z tym człowiekiem zostanie i to moim zdaniem, tu wracając trochę do mainstreamu, troszeczkę zabija, bo to są zawsze ciężkie wybory, nie? Że z jednej strony chcesz się przebić, chcesz dotrzeć z tym, co tworzysz, do ludzi, a z drugiej strony idziesz na pewnego rodzaju kompromisy i szczególnie jeżeli mówimy o ludziach wrażliwych, a artyści, no ze względu na to, co robią, to są ludźmi wrażliwymi. Pojawia się hejt, pojawia się ocena, wyśmiewanie i tak naprawdę to mówi się, że wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma, nie? Czy jest w ogóle złoty środek na to? Czy raczej no, każdy musi swoją drogę wybrać i pójść za tym, co on chce robić? Czy da się to połączyć? Dobrą muzykę, dobrą sztukę z finansami, tak?
Myślę, że są szczęśliwcy, którzy mają oparte swoje sukcesy i wielkie kariery na swojej muzyce, nawet jeżeli dopuścili do niej zewnętrznych producentów czy wytwórnie, które jednak troszkę sterowały tym, jaki ten artysta finalnie ma być pod różnymi względami, nawet wizerunkowymi i tak dalej, to na pewno są szczęśliwcy, którzy mogli z czymś od siebie wyjść do ludzi, okraszonym tylko całym sztabem ludzi, którzy pracowali nad finalnym produktem, jak to wcześniej mówiłyśmy. Natomiast jest też bardzo dużo sytuacji zupełnie odwrotnych. Ciężko mi tego jest i słuchać, i oglądać, i staram się tym po prostu nie zajmować, bo nie ma to przeważnie wartości. Mówię tu o sytuacjach takich ludzi, których dotyka pewnego rodzaju sezonowość i to są historie uszyte zza biurka. Po prostu często no, ofiarą takich działań właśnie padają ludzie z talent show, którzy po prostu mają zarobić określoną ilość pieniędzy przez jeden sezon, bo już w kolejnym zaraz będzie nowy artysta. Artysta też to pytanie, czy ktoś taki, kto jest użyty troszeczkę jako pionek w show biznesie, czy to już można tak mówić o kimś, jeżeli nie napisał ani jednej swojej piosenki, jeżeli nie napisał ani jednego swojego tekstu. Może być genialnym wokalistą, jest wtedy artystą. Whitney Houston przecież śpiewała piosenki, których nie pisała sama, przynajmniej nie wszystkie, a nigdy nikt się nie zawaha nie nazywać jej artystką, więc oczywiście to znowu trzeba być ostrożnym. Jednak no, pytasz o złoty środek. Powiem ze swojej perspektywy, że oczywiście każdy chce być słuchany, każdy chce mieć publiczność. Muzyka, która jest pisana do szuflady, zwyczajnie trochę nie żyje i ja zawsze powtarzam, że muzyka funkcjonuje, jest aktywna wtedy, kiedy jest słuchana. Nawet jeśli to jest niszowa rzecz i tych odbiorców nie jest bardzo dużo, to wystarczy już jedno ucho i muzyka żyje. Z mojej perspektywy lepiej jest zawsze być wiernym sobie i to nie chodzi o jakąś taką ideologię górnolotną, tylko że jeżeli się pisze rzeczy z serca, jeśli się śpiewa swoje, nie idzie się tutaj na żadne kompromisy, to w momencie, kiedy spotka się człowiek z hejtem właśnie albo z jakimś niepowodzeniem, to przynajmniej może sobie spojrzeć w lustro w oczy i pomyśleć, no dobra, no nie podoba się to, strasznie mnie obrzucono, nie powiem czym i w ogóle tragedia, ale przynajmniej byłem w tym prawdziwy i to byłem ja, no tyle chciałem powiedzieć od siebie. Nie spotkało się to z aprobatą, ale nie mam sobie w sumie nic do zarzucenia. A jeżeli ktoś decyduje się na taki ruch właśnie pójścia w taki scenariusz uszyty, śpiewania piosenek, które na przykład mu się nie podobają, ale są teraz modne, albo są wyprodukowane przez ludzi, którzy po prostu mają na tym zarobić, więc musi je śpiewać. I to na przykład nie odpali, brzydko mówiąc. I to się okaże klapą, to wtedy człowiek zostaje z hejtem, z poczuciem takiego rozbicia, jak sądzę, że zrobił coś trochę wbrew sobie, żeby zbudować siebie publicznie i może wtedy sięgnąć po swoją muzykę, jak już będzie mógł przy drugiej, trzeciej płycie. Wiadomo, no, różnie ludzie kombinują. Ja to wszystko zupełnie rozumiem, ale nigdy nie zdecydowałam się na przykład wziąć udziału w talent show właśnie dlatego, że obawiałam się wejścia na ścieżkę, która mogłaby nie być do końca moją i mogłoby to dać pewnego rodzaju oczywiście profity, ale nie wiadomo, jakby to się wszystko potoczyło, a ja na końcu właśnie chciałabym móc ze sobą być szczera, że to zawsze jest to, co ja chcę zrobić w danym momencie muzycznie. I za 10 lat mogę śpiewać w ogóle inny gatunek, być może będę chciała sięgnąć po innego rodzaju muzykę, ale to ja będę decydować. Jeżeli komukolwiek się to nie podoba, to okej, okay, ale nie mogę sobie nic zarzucić, no bo to jest mój wybór. Ja zdecydowałam, że tak jest, bo ja po prostu robię to z serca.
No bo jest to jeszcze drugie dno, że ten sukces, ta sława, ta popularność... I to robienie wbrew sobie, bo jeżeli to wszystko idzie w taki sposób, że człowiek jest w zgodzie ze sobą, to jest w porządku, to jest okej. Okay. Ale jeżeli jest tak, jak mówisz, że to nie idzie ze sobą w zgodzie, to wówczas pojawiają się różnego rodzaju choroby psychiczne, depresje, nałogi. I to też tak naprawdę trudno udźwignąć taki ciężar sławy, popularności, bo tak naprawdę te wszystkie wielkie gwiazdy, światowe gwiazdy, to one nie mają życia prywatnego i są na świeczniku. I to jest, uważam, bardzo trudny ciężar do udźwignięcia.
Myślę, że to jest olbrzymia cena, którą musi człowiek zapłacić za to, żeby na każdym kontynencie być znanym artystą z olbrzymim sukcesem też komercyjnym, z tym, że po prostu wiadomo, że nie musi się martwić o to, czy ktoś kupi jego następną płytę, bo ludzie w ciemno będą ciekawi. A z drugiej strony to nie trwa wiecznie i czytając wiele biografii artystów, takich pomników muzyki, często się spotykam z tym samym problemem, że okej, może ktoś osiągnął szczyt, ale z niego cały czas można spaść, więc nie dość, że tak ciężka i pełna wyrzeczeń i często właśnie robienia czegoś trochę wbrew sobie jest droga do tego tak zwanego szczytu i też co to znaczy, no chyba tutaj mówimy bardziej o takim właśnie komercyjnym świecie muzyki, bo ludzie tacy bezkompromisowi w sztuce to w ogóle się nie przejmują tym, czy ktoś będzie oglądał obraz, czy będzie ktoś słuchał utworu, czy Van Gogh malował, bo wiedział, że ktoś będzie kupował jego obrazy dzisiaj za te potworne pieniądze, oczywiście, że zupełnie nie mógł mieć o tym pojęcia, a malował z zupełnie innych pobudek. Natomiast właśnie myśląc o tym komercyjnym świecie muzyki, to wydaje mi się, że to jest potworna presja. To, żeby dostać się na ten czubek świata, ale że potem musisz na nim się jakoś utrzymać, a są nowi ludzie, nowe mody. Odbiorcy chcą też nowych twarzy, bo są przyzwyczajeni do tego, że się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie, zwłaszcza dzisiaj mamy ten problem wszechobecny, że skupić czyjąś uwagę przez więcej niż 5 sekund w internecie to jest w ogóle bardzo trudne. Ja przyznam, że też mój vlog o starych piosenkach nawet celowo ma zupełnie się nie kłaniać tym trendom i dlatego wszystko jest slow i te ujęcia są długie, jest mało montażu i nawet tym Fiatem jadę wolno, tak jak rozmawiałyśmy, bo ja wiem, że ciężko w tym momencie jest publiczności YouTube'owej czasami oglądać takie rzeczy, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że cały czas coś miga i się zmienia i jest szybko i cały czas nowe treści, ale ja się lubię temu przeciwstawić, bo też muzyka dawnych czasów nie idzie w parze w ogóle z takim tempem prowadzenia czy montażu, więc to wszystko musi być spójne oraz jak w takim pędzie można coś zauważyć w ogóle, się nad czymś skupić i coś docenić, zupełnie nie można według mnie. Jeszcze wracając do tego czubka świata, no to presja, żeby tam dotrzeć, presja, żeby się tam utrzymać, żeby cały czas coś nowego ludziom dać, coś świeżego, ale też, no, żeby to było naturalne, no człowiek też potrzebuje przerw, a taka przerwa może spowodować, że ktoś inny zajmie czyjeś miejsce. To są dla mnie zupełnie abstrakcyjne, przyznam, rzeczy. Tworzę swoją muzykę, zajmuję się muzyką całe w zasadzie moje życie i zawodowo, i tylko z pasji, a jednak, no, to są tematy dla mnie zupełnie z kosmosu. Jeżeli mówimy o tym mainstreamie, ktoś taki, co musiał czuć jak Michael Jackson, czy artysta tego formatu, to nawet ciężko jest sobie to wyobrazić i w pewnym sensie cieszę się, że nie muszę tych dylematów przeżywać, bo też dzięki temu mam wolność, o której w kółko dzisiaj mówię. Wolnościowa rozmowa. A wolność w sztuce to jest moim zdaniem gwarancja jej istnienia. Sztuka musi się równać wolności.
Bo z jednej strony mamy ten olbrzymi pęd i niby wydaje się, że jest wolność, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że jest zniewolenie, bo młodzi ludzie są zniewoleni przez właśnie media społecznościowe, przez te szybkie pojawiające się obrazy, które tak naprawdę są oceną i oni się przy nich nie zatrzymują i wydaje się, że to jest tak super, jesteśmy w wolnym świecie, żyjemy, do wszystkich mamy dostęp, a z drugiej strony jest wysiew depresji, coraz więcej młodych ludzi nie ma celu w życiu, nie wie co ze sobą zrobić, w jaką stronę pójść, bo ten przekaz jest zbyt płytki. Ale to o to chodzi, bo na czymś, co jest płytkie, no to nie trzeba się zastanawiać. A na czymś, co jest głębokie, a sztuka, muzyka jest głęboka, to już trzeba dotknąć czasem takich trudnych rzeczy w sobie i zobaczyć jakąś taką swoją poranioną osobowość. Nie wiem, wielu ludzi na przykład nie wyobraża sobie dzisiaj życia bez mediów społecznościowych. To jest w ogóle dramat i to nawet wiesz, chodzi o to, że z tego powstają nie tylko uzależnienia psychiczne, ale fizyczne, bo ja sama się złapałam na tym, że boli mi szyja, bo mam głowę wysuniętą do przodu, właśnie przez spoglądanie na telefon i obok tych dobrych rzeczy, bo media społecznościowe też są w stanie dużo dobrego stworzyć, wykreować, chociażby artyści niezależni mogą na YouTubie czy na innych kanałach swoją twórczość zaprezentować, no ale też jest ta druga strona. Ja oglądałam ostatnio dokument o mediach społecznościowych na Netflixie i o takim ruchu etycznym, który coraz bardziej jest powszechny, żeby te media społecznościowe były jednak etyczne. Mocno algorytmy, które mają na celu przyciągnięcie tylko uwagi, gdzie w tym momencie czas na emocje, na życie, na doświadczanie, na skupianie uwagi na czymś konkretnym. Nie możesz się skupić, skoro ciągle jesteś bombardowana różnego rodzaju informacjami.
Tu mi przyszło do głowy też coś związanego z moim vlogiem o starych piosenkach, że dzięki znajomemu mam dostęp do takich annałów, kronik, wycinków z gazet z 60-tych lat. Było niewiele tych czasopism muzycznych i właśnie dzięki ojcu mojego znajomego ja mam dostęp teraz do tego, do codziennych informacji z tych 60-tych lat i tak widać, jak on skrupulatnie, ten właśnie kronikarz, interesował się każdą jedną wzmianką na tematy muzyczne artystów, którymi się interesował. I to dzisiaj w ogóle się nie chce wierzyć, jak ktoś mógł chcieć wycinać jakieś jedno zdanie na temat zespołu Czerwone Gitary i wklejać do albumu, albo wypisywać całą listę utworów z płyty Abbey Road The Beatles, tylko po to, żeby, nie wiem, zapamiętać tytuły, bo jeszcze nie miał płyty, z czego to się oczywiście bierze. No to się brało z tego, że nie było łatwego dostępu do tej muzyki. Ostatnio czytałam w tych zapiskach jakąś taką statystykę, artykuł o polskich nagraniach i tam redaktor się pochylał nad tym, że to skandal, że tak mało płyt jest produkowanych, że to cały czas nie odpowiada potrzebom odbiorców, bo przypada tam na człowieka 0,2 płyty w Polsce, czyli wówczas takie było przeliczenie, że na 5 osób jedna płyta, że to jest za mało i tak dalej. To chociażby z tego można wywnioskować, jak ciężko przy braku internetu i tam, nie wiem, zaledwie może 2 stacjach radiowych, 1, 2, czy nawet, nie wiem, 2 chyba wtedy nie było, pewnie była 1 stacja radiowa, to skąd człowiek miał dowiadywać się o tej muzyce? Jak już się czegoś dowiedział, to tylko czekał na okazję, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, żeby zdobyć płytę. I potem taką płytę traktowano jak relikwię, no bo tylko ten jeden egzemplarz, a jak on się zniszczy, no przez wiele odsłuchań płyty winylowej, można doprowadzić do tego, że prawie nic już na niej nie słychać. To wszystko też właśnie wiąże się z tym, jak kiedyś inaczej płynął czas i dlaczego też ludzie przykładali taką wagę do tego, że wychodzi nowa piosenka ulubionego zespołu i ktoś czekał z radioodbiornikiem, żeby ją usłyszeć, bo nie mógł mieć na przykład sprzętu grającego, albo jak nawet miał, to nie mógł zdobyć płyty, bo było ich tak niewiele. No a dzisiaj, oczywiście, tak jak mówiłam, niesie to bardzo dużo dobrego też. W dobie dostępu do wszystkiego ciężko jest docenić wszystko naraz. To jest tak jakby, nie wiem, przyjaźnić się z całym światem, ze wszystkimi osobami, jakie się urodziły. No, oczywiste jest, że nie poświęci się czasu i skupienia, nie wiem, 100 przyjaciołom, takiego jak można jednemu przyjacielowi. Myślę, że z muzyką, ze sztuką jest tak samo. Jeżeli ma się nieograniczony dostęp, to fajnie, bo można sięgnąć po każdą rzecz, ale z drugiej strony, jeżeli można sięgnąć po każdą, to się sięga po wszystko, a to wszystko też do nas po prostu puka przez okienko telefonu, czy tego pragniemy, czy nie, i cały czas się zmienia, przewija i no jak my się mamy skoncentrować, dlatego ja lubię się cofnąć do przeszłości, do czasów, w których tego niebezpieczeństwa nie było, a jeżeli ukazał się czyjś singiel i był świetny, to na pewno trafiało to do ludzi, bo oni szukali prawdy i byli zainteresowani tym, ponieważ nie było też wiele innych rzeczy do bycia zainteresowanym na ich temat.
Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę i chciałabym Ci życzyć otaczania się takimi rzeczami, ludźmi, wartościami, naturą, które Cię wzbogacają od wewnątrz i pobudzają Twoją kreację i wiodą do szczęśliwego, spełnionego życia.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki.